Dzień dobry, panie gospodarzu.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Przed chwilą Jaśmina podała informację na temat ćwiczeń armii chińskiej. Armia chińska po prostu ćwiczy uderzenie na Tajwan.
Tak, zgadza się non-stop, dlatego tutaj akurat się tym nikt nie przejmuje, bo to jest stan codzienny, który się nasilił w szczególności od sierpnia zeszłego roku, od wizyty Nancy Pelosi. Natomiast jest coś ciekawego, o czym nikt nie mówi praktycznie. Natomiast jak się spojrzy na dane, to Japonia jest w znacznie gorszej sytuacji, ponieważ Japonia ma non-stop ćwiczenia lotnictwa chińskiego, rosyjskiego, oraz rakiety z Korei, z którymi musi się borykać i na które musi reagować. I teraz, jak się spojrzy na dane, to w ostatnich latach Koreańczycy podrywali samoloty około 300 razy rocznie, natomiast Japończycy w tym samym czasie 1000. Więc samo zużycie samolotów u nich bojowych jest większe, trzykrotnie, plus do tego mają wokół Senkaku non-stop wizyty marynarki chińskiej, plus rosyjskie, plus północno-koreańskie. Także tak naprawdę oni są w znacznie gorszej sytuacji niż Tajwan.
To jest gorsza sytuacja, a w jaki sposób Tajwan reaguje? Czy media tajwańskie, czy politycy tajwańscy reagują na takie manewry?
No praktycznie w ogóle, bo tak jak mówię, to jest codzienność. Oczywiście reagują długoterminowo, czyli wzmagane są zakupy broni ze Stanów Zjednoczonych, teraz wydłużenie służby wojskowej z 4 miesięcy do 12, więc to są rzeczy, które wpływają bardzo powoli. Natomiast też przedłużenie służby to będą roczniki 1995 wzwyż i od przyszłego roku. Więc to jeszcze dłuższy czas. Tak samo w Japonii to są bardzo długoterminowe procesy. No ta ostatnia zmiana obronności prawa w Japonii, zwiększenie budżetu wojskowego do 2%, to są wszystko rzeczy, które są rozłożone na przyszłą dekadę. Także to są rzeczy, które się powoli rozpoczynają teraz, no ale będą trwały przez przynajmniej 5 do 10 lat. Na Tajwanie i w Japonii, tak samo w Korei mówi się o tym, że ewentualnie wspomagałaby Stany Zjednoczone, przynajmniej logistycznie. Także rzeczywiście w Azji widać ten trend reagowania na zachowania chińskie, tylko że to będzie jakby, skutki będą widoczne za kilka lat.
Po godzinie 9 studio Tajpej, a w nim o czym opowie Ryszard Zalski?
Tak, dzisiaj chcę opowiedzieć o tym, co się dzieje w Wielkiej Brytanii. Czyli kilka tygodni temu mówiliśmy o proteście Hongkończyków pod chińskim konsulatem w Manchesterze. Kiedy to interweniowali chińscy pracownicy konsulatu, wciągnęli jednego z protestujących na teren obiektu i go pobili. Jednym z agresorów był sam konsul, który następnie bronił swojego zachowania w rozmowie z lokalnym dziennikarzem. Obecnie kolejny skandal w Wielkiej Brytanii jest z udziałem Chin. Brytyjskie służby sprawdzały samochody rządowe używane przez członków rządu i dyplomatów. Znalazły chińską kartę SIM z możliwością śledzenia pojazdu. Była ona częścią modułu, który ze względu na obostrzenia gwarancyjne nie są otwierane, ale bez rozpakowania umieszczane w aucie. Tym razem jednak samochody rozłożono na części pierwsze właśnie ze względu na obawy o chińską inwigilację. Przypomnijmy sprawę byłego sekretarza zdrowia Matt Hancocka, którego chińska kamera firmy Hikvision wewnątrz rządowego budynku nakryła z kochanką. To było chyba z rok czy dwa lata temu. Przypuszczano, że ktoś urządzeniem sterował, tak by nakryć parę. Kamery tej firmy są zamontowane w wielu miejscach publicznych w Wielkiej Brytanii. Są na wyposażeniu ponad 60% brytyjskich rad lokalnych, podobnie w Stanach Zjednoczonych. I tak naprawdę nie wiadomo, jak nagranie kochanków dotarło do wiadomości publicznej i kto tą kamerą sterował.
I o tym wszystkim po godzinie 9 ze studia Tajpej. Ryszard Zalski, bardzo serdecznie dziękujemy za udział w pierwszych stronach
gazet. Dziękuję bardzo,
gazet.
Do usłyszenia.
Ryszard Zalski, gospodarz studia Tajpej, dzień dobry panu.
Dzień dobry, dzisiaj niestety przez pomyłkę powiedziałem wcześniej, że będzie o tych kwestiach w Wielkiej Brytanii. Otóż to była moja wina, będzie jednak o COVID-zie w Chinach, teraz w studio Tajpej.
I wiemy o tym, że Chińczycy otworzyli swoje granice i teraz można już latać do Pekinu, jeżeli ktoś bardzo tego pragnie i bardzo tego chce.
Dokładnie, od wczoraj można, od 8 jest kraj otwarty, można polecieć już bez problemów.
No to opowiadajmy o tym COVID-zie.
Okej, więc... Dziękuję bardzo. Więc na świecie kwestia wirusa z Wuhan praktycznie w tej chwili należy mniej lub bardziej do przyszłości. Niestety w Chinach jest gorzej. Przypomnijmy, przez dwa lata chińskie władze informowały nas o sukcesach na tym polu. Kiedy sytuacja się w 2022 roku pogorszyła, zamknięto setki milionów obywateli w domach. Wielu z nich nie przeżyło. Koniec roku to protesty społeczeństwa, poprzedniego roku to protesty społeczeństwa wobec polityki zero COVID. Ich efektem był natychmiastowy zwrot rządu o 180 stopni. Ze względu na brak odporności społeczeństwa oraz skutecznych szczepionek sytuacja znacznie się pogorszyła. Rząd starał się przedstawić to jako wynik protestów wcześniejszych, które miały doprowadzić do rozprzestrzenienia się choroby. Jednak według mediów społecznościowych oraz międzynarodowych źródeł jak WHO, to pogorszenie sytuacji nastąpiło znacznie wcześniej niż przed protestami, już podczas 20. zjazdu KPH. Mogę dodać, iż pewien czas temu rozmawiałem z osobą zaangażowaną finansowo w Chinach, a także bliską kręgom rządowym. Jak powiedział mi, Xi Jinping nie spodziewał się tak nieprzyjaznej i skierowanej osobiście przeciwko niemu reakcji protestujących. Osoba ta potwierdziła wręcz, że niechęć obywateli przeraziła go, co miało być jednym z powodów tak zdecydowanej reakcji. W całej tej tragedii jest kilka ważnych aspektów. Po pierwsze, powtórka reakcji komunistycznej partii Chin z lat 2019-2020, czyli zatajanie informacji, następnie wypuszczenie obywateli w świat, potem obrażanie się na reakcję Zachodu ze względu na niewpuszczanie chińskich obywateli. Obecnie 18 krajów ogłosiło obostrzenia wobec przyjeżdżających Chińczyków. Z tego co wiem, nie ma wśród nich Polski. Najtwardsze stanowisko przejawia Maroko, które zabrania wjazdu wszystkim osobom z Chin. Numer 2. Komunistyczna partia Chin nie przyjęła pomocy zaproponowanej przez Unię Europejską, ani Stany Zjednoczone, ani przez Tajwan. 3. Przebieg choroby, tak zwane białe płuca, tak to jest nazywane w Chinach, widoczne podczas tomografii komputerowej, zamiast, jak zazwyczaj powinny być, czarne. Zjawisko jest to niespotykane w innych krajach. W Chinach nawet 20% pacjentów ma takie objawy. Przyczyna jest dotychczas nieznana. Obecne w płucach wówczas są płyny i ostry stan pacjenta. Kolejny punkt. Dotknięte tym wszystkim są także chińskie elity. Trudno to sprawdzić, jednak w chińskich mediach społecznościowych jest wiele domysłów i plotek na temat, kto ze szczytów partyjnych umarł w wyniku choroby. Jest to tyle ważne, że nawet partyjne układy nie potrafiły uratować tym osobom życia. I to z pewnością nie ułatwi Xi rządzenia w tym w obecnym roku. 5. Także pierwszy raz przewodniczący Xi został zmuszony do zmiany zasadniczej polityki po jej tak totalnej porażce. 6. Ponadto zaistniała sytuacja wykazała błędność dotychczasowych priorytetów wydatków państwa, głównie na infrastrukturę i wojsko, a także umowy społecznej, zgodnie z którą państwo pozwala się bogacić, zapewnia bezpieczeństwo i międzynarodowy prestiż kraju. 7. Chińskie władze zdają sobie sprawę ze zmiany kierunku wiania wiatru, wycofywania się zagranicznego kapitału, spadku zamówień zagranicznych, ucieczki chińskich bogaczy na zachód i do Singapuru, rekordowego bezrobocia wśród młodzieży. Ciężkie czasy dla HRL potwierdzają także niedawne ciepłe i pojednawcze wobec Zachodu wypowiedzi premiera Li Keqianga, byłego ambasadora w Stanach, obecnie szefa MSZ Qi Gangga oraz przewodniczącego Xi. 8. Zgodnie z opinią Matta Pottingera we wczorajszym wywiadzie dla Deutsche Welle, byłego dziennikarza, żołnierza piechoty morskiej i doradcy narodowego do spraw bezpieczeństwa za prezydenta Trumpa, przyczyn obecnej sytuacji w Chinach jest kilka. Pierwsza. Opieka zdrowotna nie należy do priorytetów partyjnych. 2. Twierdzi on także, Pottinger, że zeszłoroczny spadek PKB prawdopodobnie był dwucyfrowy. I 3. Oraz, że 20 lat temu, kiedy on był dziennikarzem w Chinach i chińskie władze poradziły sobie z SARS znacznie lepiej niż w 2019 z COVID-em, a obecnie znacznie gorzej niż 3 lata temu, czyli SARS całkiem dobrze, z COVID-em 2019 znacznie gorzej i obecnie jeszcze gorzej niż w 2019. Ponownie jak i 3 lata temu, chińskie władze równolegle nie informują świata o stanie choroby w kraju i zarazem wypuszczają chorych obywateli w świat. Kilka informacji z chińskiego internetu. Biorąc pod uwagę dwie rzeczy, badania przylatujących do Europy Chińczyków, u których ponad 60% jest zarażone, oraz także druga rzecz, agresywny, często śmiertelny przebieg wirusa w Chinach, widzę właśnie wspomniane białe płuca, przytoczę kilka informacji chińskich internautów, iż ma w Chinach podobno istnieć bolesny fizycznie wariant i z niebezpiecznym, śmiertelnym drugim nawrotem choroby, co tłumaczyłoby rozmiar zachorowań i przypadków śmiertelnych. Tak twierdzą różne źródła w chińskich mediach społecznościowych, choć trudno tu o weryfikację aktualnego stanu. Starałem się to potwierdzić w oficjalnych danych, nie znalazłem jednak takich liczb, co może wynikać z faktu, że nie są one publikowane w Chinach. W chińskich mediach społecznościowych można także znaleźć dywagacje, jak to jest, że podczas Mistrzostw Świata w Katarze kibice spokojnie spotykali się bez masek. Tak samo jak Rosjanie prowadzą swoją wojnę bez zakażeń. To nie są moje słowa, to są cytaty. I dalej, że Chińczycy jednak umierają na potęgę, co ma właśnie według nich dowodzić owej śmiertelnej lokalnej odmiany. Chińskie media społecznościowe podają także ilość śmierci osób ze świecznika. I tak jako przykład jest tutaj na przykład śmierć od COVID w grudniu 2022 tej samej ilości naukowców, co przez cały rok 2021, czyli 24. Ponadto w mediach są omawiane także nagłe zniknięcia z życia publicznego wicepremiera Han Zhenga i rzecznika MSZ Zhao Lijiana, co ma świadczyć o bezsilności władz wobec choroby. Tu zwrócę uwagę na ciekawy aspekt podnoszonej śmiertelności elit partyjnych. Mówiłem pewien czas temu tutaj o programie pobierania organów od więźniów politycznych. I proces przyjęcia organów przez pacjenta i zapobieżenia odrzuceniu przez ciało wymaga dożywotniego zażywania środków wspomagających ten proces. Skutkiem ubocznym działania leków jest jednak zmniejszona odporność na choroby. I tak, z tego co można wyczytać właśnie w mediach, sytuacja jak obecna może się przyczyniać do zwiększonej śmiertelności pacjentów. Na zakończenie dodam, że Chiny czeka niestety ciężki rok. Tym bardziej, że za ponad tydzień rozpocznie się chiński nowy rok i setki milionów obywateli rozjadą się po kraju. Obecna fala zachorowań dotrze na prowincję, do jeszcze bardziej zaniedbanych i bezbronnych wobec pandemii szpitali i klinik. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.
I my bardzo dziękujemy Ryszardowi Zalskiemu.
Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy. Ryszard Zalski opowiedział o pandemii COVID-19 w Chinach. Tutaj faktycznie bardzo ciekawa sytuacja. No z tych raportów dotyczących sytuacji ekonomicznej, gospodarczej, Chiny rozwijają się najwolniej od 50 lat. No więc być może teraz taka drastyczna bardzo decyzja o tym, żeby zupełnie odejść od polityki zero COVID, no jest spowodowana nadzieją, że ta gospodarka, rynki się w jakiś sposób ożywią. No jest to niezbędne, no bo też część komentatorów podkreśla, między innymi mówił o tym na antenie Radia Wnet profesor Bogdan Guralczyk, sinolog, że te protesty, o których świat zachodu mówił, że zostały spowodowane pożarem w budynku, gdzie faktycznie było uwięzione część osób, no to jest jakby jeden aspekt, no ale też chyba nie ma co ukrywać, że Chiny aż są raczej takim państwem pragmatycznym, no i ten kult jednostki nie jest tam aż tak silny, że to jednak osłabiona sytuacja, słaba sytuacja gospodarcza jest tym głównym czynnikiem, który może spowodować właśnie większe protesty.
Ale ta słabość sytuacji gospodarczej Chin jest silna, czyli krótko mówiąc gospodarka Chin nadal jest jedną z najpotężniejszych gospodarek na świecie, więc nie możemy się pocieszać, ale możemy zapowiedzieć. Od rana zapowiadamy rozmaite zmiany w Radiu Wnet. To jest jeszcze jedna zmiana. W sobotę o godzinie 12 już nie będzie podsumowania tygodnia w Radiu Wnet, tylko będzie audycja Jaśminy Nowak dotycząca geopolityki, dotycząca świata.
Będę starała się zapraszać ciekawych gości, przybliżać Państwu najciekawsze wydarzenia. Nie zawsze to będą bardzo bieżące rzeczy, to będzie takie szersze spojrzenie na to, co dzieje się na świecie. Na pewno będą poruszane tematy związane z sytuacją za naszą wschodnią granicą, ale właśnie będziemy przyglądać się tym sprawom szerzej z perspektywy chińskiej, rosyjskiej, amerykańskiej. Będziemy mówić też o Bliskim Wschodzie.